Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gorąco Was pozdrawiam w obecności Pana Jezusa. I tak jak było zapowiadane, dzisiaj ostatnia konferencja dla nas przed katecheza, przed wakacjami. Biorąc pod uwagę sugestie niektórych osób, o różnych obliczach miłości chciałem porozmawiać. Wiecie doskonale, że nas przygotowują bardzo często do przemawiania, natomiast dobry skutek jest wówczas, kiedy mimo iż ja tutaj będę monolog wiódł, to jednak pewne rzeczy będą was zostawać i będą pracować, to znaczy, że rozpoczyna się dialog. Myślę, że można byłoby odczytać tutaj na sam początek fragment z listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, który mówi o miłości. I ten tekst bardzo dobrze znamy. Ale to by było, myślę, za mało, bo to jest taki patetyczny tekst, bardzo wzniosły, bardzo poetycki, piękny. Do niego się odniosę, ale trzeba byłoby od początku. Trzeba było od początku. Drodzy przyjaciele, jak ktoś był na mszy świętej w zesłaniu Ducha Świętego, ja tutaj powiedziałem takie zdanie, że każdy język, którego używamy, niesie za sobą inny bagaż treści. Inaczej będzie rozumiał patriotyzm Polak, a inaczej patriotyzm będzie to samo słowo, będzie inaczej odnosił do siebie ten, który mieszka w Papui Nowej Gwinei, ponieważ za konkretnym słowem kryje się konkretna treść. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że to, co święty Paweł napisał w liście do Koryntian, do konkretnej gminy chrześcijańskiej, biorąc pod uwagę pewne problemy, które ta gmina przeżywała. Mam takie pytanie, czy ktoś z was przeczytał listy świętego Pawła? Wszystkie. Jeżeli ktoś, to niech podniesie rękę do góry. Warto, moi kochani, te listy czytać, ponieważ jeżeli to był napisany list, to był napisany do konkretnej gminy. Do konkretnej gminy. I święty Paweł pisze do gminy w Koryncie. Korynt jest oczywiście grecki. I w Koryncie mamy do czynienia z czym? Z wszystkim tym, z czym ma dzisiaj do czynienia współczesny człowiek i z czym się borykamy. Homoseksualizm, poligamia, niemoralność, domy publiczne i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, proszę zobaczyć, jak te problemy, które były kiedyś, są aktualne dzisiaj. One się nie zmieniają. Każdy z listów jest nacechowany bagażem emocji dotyczących konkretnych kwestii. I kiedy popatrzymy na list do Koryntian, list do Koryntian mówi o czym? O różnych obliczach miłości. O różnych obliczach miłości. Co jest ciekawe, że nie mówi tylko o miłości oblubieńca do oblubienicy, bo to by było zrozumiałe. Ale tą miłość święty Paweł w rozumieniu chrześcijańskim już, w rozumieniu nauczania Jezusa z Ewangelii, podnosi na wyższy poziom. On tą miłość podnosi na wyższy poziom. Dlaczego? Dlatego, że w Koryncie, gdzie byli również nawróceni Żydzi, oni mieli i używali pojęcia miłość, ale ta miłość była rozumiana czysto cieleśnie. I święty Paweł w liście do Koryntian, proszę go sobie przewertować, zaczyna mówić o miłości oblubieńczej Jezusa do Kościoła. On mówi o tym, jak Kościół miłuje znowu Jezusa jako odruch zwrotny. Tam jest mowa na temat powołania do dziewictwa. Tam jest powołanie do stanu konsekrowanego. My dzisiaj takiego języka będziemy używać, konsekrowanej wdowy, czyli komuś, o kimś, kto z miłości do Jezusa podejmuje pewne działania. I święty Paweł mówi bardzo dobrze o miłości. I proszę zobaczyć, kiedy ten Korynt słynął no właśnie z tego, co jest niemoralne. Tam było wszystko, no to miasto portowe, no to marynarze przypływali, statki były reperowane, ludzie sobie wychodzili na brzeg, no i musieli coś ze sobą zrobić. No to była tawerna, bo mieli pieniądze i to było miejsce, gdzie można było zażyć uciech cielesnych. Domy publiczne. Proszę zobaczyć, jeden ze starożytnych myślicieli, my używamy tego pojęcia, mówi, córy Koryntu. Wiadomo, jaki to jest bagaż, prawda? Córa Koryntu. Córa Koryntu to jest ta, która, no właśnie, zarabiała swoim ciałem. I to były, słuchajcie, damessy. To były damessy. A święty Paweł do tych ludzi, którzy z takiego środowiska wychodzą, nawracają się na chrześcijaństwo, zaczyna mówić o innym rozumieniu miłości. Mówi o miłości, która jest postawą. To jest moje odkrycie. Warto sobie poczytać. Kiedyś dla mnie to było bardzo mocnym odkryciem, ponieważ jeden z moich ojców duchownych kiedyś mówił mi, żebym, jak miałem problem ze spowiadaniem się, robić sobie rachunek sumienia z miłości. Proszę zobaczyć, to jest kapitalne, bo my często mamy problem, z czego się spowiadać, prawda? Proszę księdza, z czego mam się spowiadać? Nie zabiłem, nie ukradłem. No z czego mam się spowiadać? No właśnie spowiadaj się z twojej tożsamości chrześcijańskiej. Czy jesteś tym człowiekiem, który realizuje w swoim życiu miłość? I na czym polega ta miłość? No właśnie polega na konkretnej postawie wobec drugiego człowieka. Wobec drugiego człowieka. Wiemy doskonale, ta Ewangelia Pana Jezusa, cokolwiek uczynicie drugiemu z miłości do mnie, to tak jakbyście faktycznie mnie to uczynili. Bo tak trzeba by było przetłumaczyć ten fragment. Cokolwiek uczynicie z miłości do mnie, drugiej osobie, to tak jakbyście mnie uczynili. Tam jest użyte takie słowo, które pokazuje całkowitą tożsamość Pana Jezusa z człowiekiem, który no, przeżywa pewną traumę i potrzebuje miłości. Pamiętacie, jak był rok miłosierdzia obwołany przez papieża Franciszka, kiedy logo tego roku miłosierdzia zrobił Marco Rupnik, taki jezuita, Słoweniec z Rzymu, który robi piękne mozaiki. Przypomnijcie sobie, był niesiony człowiek na barkach Pana Jezusa. Z jakiej to jest Ewangelii? Miłosierny Samarytanin. Nie? Tylko co było ciekawe? Właśnie tym Samarytaninem był Pan Jezus, a ta osoba, która była niesiona na barkach Pana Jezusa, miała tą samą twarz. Te twarze były zlane. Że łączyła ich twarz, mimo że były dwa korpusy. Wróćcie do tego logo, bo to jest bardzo ciekawe logo. I takie chrześcijaństwo zaczął rozumieć i tak postrzegał to chrześcijaństwo poprzez pryzmat miłości święty Paweł z Tarsu. Jeżeli widział, że wszyscy używają już splugawione słowo miłość, to wiadomo, że to było wszystko związane z cielesnością. Wszystko było miłością. Proszę zobaczyć, jak to do dzisiaj funkcjonuje. Oni poszli uprawiać miłość za pieniądze. Przecież to do dzisiaj funkcjonuje. A Paweł mówi do chrześcijan, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, tam jest w ogóle, zachęcam w ogóle do czytania, wyszła taka Biblia pierwotnego Kościoła. Jest taki tekst, można kupić nawet w Świętym Pawle, ona trochę kosztuje, około 200, ale jest kapitalnie przetłumaczona, ponieważ jest przetłumaczona najbardziej wiernie z języków oryginalnych na taki język, który oddaje tamten klimat. Bo to, co wam często mówiłem, że trzeba trochę liznąć klimatu tego miejsca, tej teologii, myślenia i filozofii ludzi, którzy, do których ten tekst był skierowany. My dzisiaj z niego wyciągamy jakieś tam fajne wnioski, ale to był tekst do konkretnych ludzi, do Koryntian. To jest pierwsze znaczenie. To było do Koryntian. A że my siebie tam odnajdujemy, to też fajna sprawa, bo mamy konkretne wskazówki, jak żyć. I co się dzieje w tym tekście? Proszę zobaczyć. Święty Paweł mówi o miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. To tak, jakby chlasnął w gębę tym, którzy żyli zaprzeczając temu, co on mówi. Ale to, co ja wam często powtarzam, chrześcijaństwo zawsze podnosi na wyższy poziom moralność z miłości do Jezusa. My żyjemy z ludźmi, ale nie żyjemy tak jak ludzie. To jest bardzo ważne. My z nimi tutaj żyjemy na tym świecie ze świadomością, że jesteśmy trochę z innego świata. Idziemy do innego świata. To jest ważne. Ta świadomość też była u świętego Pawła. I proszę zobaczyć to, co mówiłem. Robienie rachunku sumienia z miłości, ono nam pomaga. Mnie osobiście do dzisiaj jako księdzu, że kiedy idę do konfesjonału, to nie biorę jakiegoś tam rachunku sumienia z książeczki do nabożeństwa, którą dostałem na pierwszą komunię świętą, tylko biorę sobie hymn o miłości i patrzę. Radek, jesteś cierpliwy? Jesteś łaskawy? Nie szukasz poklasku? Nie unosisz się pychą? Nie dopuściłeś się bez wstydu? Proszę zobaczyć. Wychodzi chrześcijaństwo i mam się z czego spowiadać. I wiem, że mam się z tego spowiadać. Że jeszcze jestem niedoskonały, że ciągle w tym szwankuję, że ciągle w tym wakuję i tej miłości mi brakuje. I teraz proszę pamiętać, że z tej miłości, z tej takiej miłości bezpośredniej do człowieka wynikają inne koncepcje miłości. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś powiedział takie zdanie, że mówił to do młodych, wiadomo, on ze studentami pracował, szczególnie ze studentami, że i my to powtarzamy bardzo często, że w związku między mężczyzną i kobietą, zanim dojdzie do za mąż pójścia czy do żenku, ma być wybudowana relacja przyjaźni. Bo tak naprawdę druga połowa wasza, czy osoby, z którymi się spotykacie, to powinny być ludzie, którzy was rozumieją, są waszymi przyjaciółmi. Czyli wiem o tobie wszystko i nie przestaję cię kochać. To już jest Bosmans, nie? Wiem o tobie wszystko i nie przestaję cię kochać. To jest postawa miłości nazywanej, związanej właśnie z przyjaźnią. Amor. Proszę zobaczyć, jak u nas bardzo to słowo amor zeszło do poziomu znowu erotyzmu. Ten amorek, który, prawda, lata. Amo to jest kochać. Amicus po łacinie to jest przyjaciel. A przyjaciel to jest kto? Jaźń przy jaźni. Zobaczcie, jakie to jest ważne w rozumieniu słownictwa. To jest podstawowa miłość, którą człowiek obdarza cały świat. Bo my często z ludźmi, z którymi się spotykamy, od razu sobie ustawiamy zasadę, że to jest mój wróg. Prawda? Bo on może mi zaszkodzić, on może mnie skrzywdzić, on może zaingerować w moje życie i tam dokonać czegoś, co mi się nie będzie podobało. Ale pytam się, dlaczego? Czyńcie sobie z tych, których macie obok siebie, przyjaciółmi. To jest pierwszy stopień miłości. To jest pierwszy stopień miłości. Amicus od amo, amor greckie, to jest przyjaźń. Jeżeli my nie będziemy się otwierać, drodzy przyjaciele, jeżeli my nie będziemy potrafili żyć w sposób, ogarniając ludzi, z którymi się spotykamy, dużą, dużą empatią i przyjaźnią, to moi kochani, stworzymy sobie getta. Ostatnio gdzieś usłyszałem, jak gdzieś tam pod Warszawą powstaje osiedle dla katolików. To jest żenada. To jest coś chorego. Świat już przerabiał. Polacy tym bardziej czują znowu w języku, co to jest getto. Bo my wiemy, czym były getta. To była konkretna, wydzielona przestrzeń dla ludzi, którzy byli rzekomo zagrożeniem. No, to jest bardzo niebezpieczne. To, co robię, proszę, to, co robi się dzisiaj w Izraelu, prawda? To też takie trochę nawiązanie, że w Izraelu, tam, gdzie jest autonomia palestyńska, to są getta. I teraz I zarówno Żydzi mówią o miłości, i Arabowie mówią o miłości. Oni pięknie od nas mówią o miłości. Jakby ktoś chciał, to niech sobie poczyta literaturę na temat miłości arabską albo żydowską. Tylko, że ja bym za bardzo nie chciał tej miłości realizować. Bo ta miłość to jest taka, że jak się odwrócisz, to coś poczujesz. I zaraz krew ci upłynie i pójdziesz do Pana Boga i On ci wyświadczył miłość. To jest rozumienie miłości. Zobaczę, jakiś wypaczony. Czyli to jest pierwsza koncepcja miłości. Warto o tym wiedzieć, że pierwszym stopniem miłości to jest przyjaźń. Kiedy czytamy tekst świętego Jana, gdy Pan Jezus po zmartwychwstaniu bierze apostoła Piotra i zadaje mu pytania, i wiemy doskonale, że pyta się, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? Tak byśmy popatrzyli na te wszystkie trzy pytania, które stawia, to on właśnie wychodzi i mówi do niego tak, czy miłujesz mnie miłością przyjacielską? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Za chwilę będzie, a czy Ty mnie miłujesz już więcej niż jak przyjaciel? Jesteś moim przyjacielem, ale czy miłujesz mnie bardziej? No tak, miłuję Cię. I potem jest to pytanie następne, czy jeszcze bardziej mnie miłujesz? I zasmucił się Piotr. A wiecie, dlaczego się zasmucił? Bo on mu zadał pytanie o bezgraniczną miłość i oddanie, które jest w stanie dać człowiekowi tylko Bóg. Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci mu zadał to pytanie, ale chodziło tu o to, że zadał mu pytanie o miłość caritas. Jestem bezgranicznym darem dla Ciebie. I w obrębie słowa caritas zaczyna dopiero krążyć kwestia erotyki. Moi kochani, proszę zobaczyć, kiedy nazywamy sprawy po imieniu. Wiadomo, że miłość seksualna jest zarezerwowana dla małżonków, bo czasami do mnie też przychodzą, proszę księdza, a czy mógłby ksiądz na przykład iść gdzieś z kobietą? Ja mówię, no tak, lubię chodzić z kobietami, ale wie ksiądz, o co chodzi? Ja mówię, no nie wiem, o co chodzi. No wie ksiądz, no różowe serie i tak dalej. No wiesz, mówię, no to jest zarezerwowane dla małżeństwa. Ja jestem celibatariuszem z wyboru, bo kocham Kościół i oddaję się całkowicie tym, którym posługuję i z tego rezygnuję. Ja świadomie z tego rezygnuję. To taki mały wtręt, są przygotowania do komunii u nas tutaj w parafii. Marianka była nawet, fragment, jak dzieciaki tutaj jeszcze grasowały u nas w kościele. I oni śpiewają rodzicom piosenkę Cudownych Rodziców Mam Sipińskiej. I śpiewa dwóch chłopców. I ja widzę, jak rodzice się rozklejają, ale ja się rozkleiłem. Ci, którzy mnie trochę znają, to wiedzą, że ja też się rozklejam. I zaczęły mi lecieć łzy, a ja jestem bezpośrednio, mówię, wiecie co? Mówię, tego wam zazdroszczę. Że te dzieciaki śpiewają, prawda? Jak komuś tam pewnie już mówiłem, kiedy decydowałem się na kapłaństwo, to chyba najbardziej przeżywałem, że nie będę miał własnych dzieci. A okazuje się, że mam więcej tych dzieciaków. Ale krwi z mojej krwi nie ma. Miłość, która jest rozumiana w chrześcijaństwie jako dar z siebie dla drugiej osoby, to jest właśnie ten caritas, który jest w pewnym sensie uwarunkowany też właśnie do erotyki. Proszę pamiętać, że współczesny świat ma jeden problem z erotyzmem. Że my nie umiemy o tym mówić. Problem jest taki, ja mówię też jako pedagog, że jest problem taki, że należy takie tematy też podejmować. Należy dzieciom szczególnie o pewnych rzeczach mówić. Oczywiście na etapie i na ich poziomie rozumowania. Ponieważ, lubię to powtarzać, jeżeli my jako autorytet tym dzieciom tego nie będziemy mówić, kiedy one będą same budzić się w ciekawości, prawda? To proszę Państwa, nauczy ich świat. Czegoś, czego byśmy nie chcieli, żeby ich nauczył. Ja mam świadomość jako ksiądz spowiadający, ja mam świadomość jako ksiądz uczący, jako widzący. To nie jest też problem, bo my często powtarzamy taką tezę, a ja tego tematu nie będę podejmował, bo on jest na takim etapie, że on ma się uczyć. Ja pamiętam, jak pracowałem, nie wiem, czy już wam to mówiłem, jak pracowałem w Katoliku w Chełmie i odpowiadałem tam za pedagogizację rodziców. I jeden, no i zawsze raz w miesiącu było spotkanie dla rodziców, żebyśmy mogli tam pogadać na jakieś tematy, które ich interesują. I była taka skrzynka, no i tam były tam oczywiście co zrobić, żeby dziecko się nie stresowało, to takie no, banialuki posuwane, które tam ciągle się młotkuje. Ale pojawiła się kartka, proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże, bo nie wiem jak rozmawiać z moją córką o sprawach seksualnych. A mówię, o super. No i było zawsze dwa tygodnie wcześniej przed spotkaniem, że spotkanie będzie na taki, taki temat. Ja przygotowywałem warsztaty i pamiętam, jak wszedłem do tej auli, pomodliłem się i ja, ksiądz, stanąłem, w auli rodzice siedzą, oni byli czerwoni. Oni gdzieś tam wzrok spuszczali, prawda, tam kobitki kręciły jakieś tam kręciołki w ręku, nie? Ja tak mówię, proszę państwa, ale co tu się dzieje? No proszę księdza, to, no wstydliwy temat. Ja mówię, proszę państwa, ale to jest część naszego życia. Bardzo ważna, odpowiedzialna część naszego życia. I teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali, podjęli pewną dyskusję na temat, jak to przekazywać młodemu pokoleniu. Jeden z tatusiów właśnie wyskoczył i mówi tak, proszę księdza, księże Radku, bardzo księdza lubię, ale to jest w ogóle bez sensu to spotkanie. Mówi, bo on, chodzi o mojego syna, mówi tak, on to niech się uczy. Ja wie panie, to nie jest ważne, co pan byś chciał. Co pan byś chciał, żeby on robił. Tylko panie, ty zwróć uwagę na to, że jeżeli mówię, pan mu pewnych rzeczy nie będzie podejmował tematów z nim takich, to będzie po prostu uczył go świat. Ważne jest, abyśmy jako chrześcijanie tak samo mieli wielki szacunek do tematu, tak samo miłości takiej erotycznej. Proszę zwrócić uwagę, nie wiem czy wiecie, ale w Biblii przecież znajduje się erotyk. Pieśń nad pieśniami jest erotykiem. Jakbyśmy tam dosłownie chcieli tłumaczyć, to są pięknie wyłagodzone pewne teksty, ale to jest erotyk, gdzie jest pokazana miłość oblubieńcza jakiegoś pasterza do jakiejś tam pastereczki, ale on na przykład wychwala zachwyt nad jej ciałem, wychwala zachwyt, porównuje ją po prostu jako ideał stworzenia, no bo my tak faceci patrzymy na kobiety, no tak jest. No, jak ja mówię, że każdy facet jest brzydki, jak mi się pytają, fajny ten facet, ja mówię, nie wiem, no brzydki dla mnie jest. No. Ja ci mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o kobietę, no, jestem facetem. To jest ważne, żeby o tym mówić, żeby to rozróżniać. A dlaczego to też jest jeszcze ważne? Dlatego, że nasz świat zakręcił kolejne koło. I tak sobie siedziałem dwa tygodnie temu i myślałem, wie Boże, przecież te rzeczy, które opisywał święty Paweł w Koryncie, to mniej więcej zaczyna się trzecie okrążenie. Zaczyna się trzecie okrążenie, bo już jest wiadomo, że już jesteśmy po 2000 roku, prawda? Trzecie okrążenie i w tym samym czasie, kiedy 2000 lat temu się działo, to zaczyna na naszych oczach to samo się dziać, co wtedy było problemem w Koryncie. Zobaczcie. My dzisiaj borykamy się jako chrześcijanie z czym? No właśnie z takim wyłagadzaniem pewnych tematów. Dzisiaj w centrum staje egoizm, egocentryzm, ograniczoność, jakieś perfidie. Natomiast nie ma rozumienia miłości w sensie właśnie ofiary i przyjaźni. Proszę zobaczyć. My sobie nie zdajemy sprawy na przykład, że w Izraelu, w Nazarecie, wiecie co przemawia do Arabów, że oni przechodzą na chrześcijaństwo, ryzykując własnym życiem? Podejście chrześcijan do człowieka. Ja znam takich dwóch Arabów osobiście, którzy przeszli na chrześcijaństwo w momencie, kiedy umierali jacyś tam członkowie ich rodziny i tylko chrześcijanie, katolicy, tych umierających ludzi, którzy w męczarniach umierali, zabrali do hospicjum. I nie było ważne, że to jest muzułmanin. I to przemawiało do nich. W Nazarecie dzisiaj najlepiej współpracują i żyją ze sobą właśnie muzułmanie z chrześcijanami i chrześcijanie uczą nowego rozumienia miłości, o której pięknie mówi islam, w rozumieniu chrześcijańskim i widzą, że to jest podnoszenie poziomu o jeden poziom level, jak to młodzi mówią, podnoszę na wyższy poziom rozumienia miłości. Czyli proszę was o to, abyście mieli świadomość, że w chrześcijaństwie nie mamy prawa się zamknąć. To, co ja mówię często, nie mamy prawa zamykać się w parafiach, nie mamy tworzyć hermetycznych grup. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie rodzimy. Miłość zawsze jest płodna. Cokolwiek czy jakikolwiek aspekt miłości byśmy brali pod rozważanie, to miłość zawsze jest płodna. Czyli miłość ma swoje dzieci. Przez działanie jakiejś przyjaźni, szacunku do drugiej osoby, czy nawet jeżeli chodzi o samą erotykę, to zawsze ta miłość rodzi. Ta miłość rodzi, owocuje. I po owocach nas będą poznawać. I teraz jest czas taki chyba świadczenia, że my jako chrześcijanie nie mamy, nie powinniśmy, nie należy właśnie zamykać się bardzo hermetycznie, żeby do swojego świata nie wpuścić innych ludzi. No właśnie, bo tych ludzi przyprowadzimy, drodzy przyjaciele, nie przez piękne hasła, które nosimy na billboardach, tylko przyprowadzimy przez naszą konkretną formę życia. Ja to lubię powtarzać, przez filozofię chrześcijańską. A filozofia chrześcijańska jest oparta na miłości. Do każdego człowieka. Bez względu na to, kim jest, co robi, jaki był, czy kim był. Nie nakładamy jakichś tam filtrów, nie lustrujemy do CBS, nie wysyłamy informacji, żeby go sprawdzili, tylko po prostu jestem otwarty. Czasami dostaniemy po tyłku, bo to takie jest życie. Ale jestem otwarty. Jestem otwarty. I tak na koniec pamiętam tutaj z hospicjum, kiedy ksiądz Jędrzej Orłowski, mój współbrat, który pracuje obecnie w szpitalu i jest przy świętej Elżbiecie tu w Gdańsku u nas, jak opowiadał o sytuacji, kiedy jeden z mężczyzn umierał w hospicjum. Jędrzej to bardzo przeżywał, bo okazało się, że zostawił ponad 20 lat wcześniej żonę z trójką mężczyzn, młodych chłopaków. Poszedł do swojej tak zwanej miłości. Ta miłość przyczyniła się do tego, że ten facet nie miał nic i w pewnym momencie gdzieś tam na jakimś poddaszu umierał. I to właśnie ta kobieta, która została jakiś czas temu zraniona przez tego faceta, była tą, która załatwiła mu hospicjum, która załatwiła mu księdza, przy której on po prostu płakał. Natomiast nie było to zrozumiałe dla jednego z synów. I potem Jędrzej opowiadał, że on najbardziej chyba borykał się z tym, że tak poranił ich, a matka potrafiła to zabliźnić. I to było też otwarcie się tego faceta młodego na Pana Boga, ponieważ zobaczył, że matka nie tylko ładnie mówi o Panu Bogu, ale tym Panem Bogiem żyje, szczególnie w traumatycznych momentach. I myślę, że siedzą tutaj takie osoby, które takiego czegoś w swoim życiu doświadczyły. Ja tego doświadczyłem. Albo może inaczej, dużo mnie pewne rzeczy kosztowało, żebym komuś na przykład wybaczył, żebym wyciągnął rękę i żebym pokazał, że ja do niego nie żywię jakiegoś urazu. Mówię do takiej osoby jednej w moim życiu, że teraz wykorzystajmy pozytywnie ten czas, który dał nam Pan Bóg jeszcze po tej stronie. I Bogu dzięki, że myśmy pewne rzeczy załatwili tu, a nie niesiemy tego na drugą stronę. Życzę wam, abyśmy mieli takie podejście do życia i żebyśmy właśnie pokazywali, że to jest istotą człowieczeństwa. Po prostu kochać i być kochanym. Tego wam życzę na wakacje i po wakacjach. Amen.